Słuchają Państwo naukowej audycji Radia Poznań. Nasz gość dr Grzegorz Krzyśko. Rozmawiamy o chemii między człowiekiem a kawą. No i dokładnie także o tej chemii, która w kawie się znajduje z zupełnie naukowego punktu widzenia. No i teraz właśnie ten problem, który dotyczy wszystkich, którzy kawy troszkę nadużywają, w tym sensie, że piją więcej niż jedną filiżankę mocnej kawy. Mówi się, że kawa wypłukuje magnez z organizmu, pierwiastek, bez którego nasz organizm nie może funkcjonować i którego brak odczuwamy na przykład mając skurcze różnego rodzaju, będąc nadpobudliwi, nie można spać. No takich tych objawów pewnie lekarze by więcej wymienili. Jak to się dzieje, że kawa wypłukuje magnez z naszego organizmu?
No i oczywiście prosta odpowiedź: przez chemię, przez związki, które tworzą związki kompleksowe, pewnie wypłukujące, umożliwiające usuwanie tego magnezu z organizmu. Wtedy łatwiej jest usunąć magnez, ale kawa wcale nie jest taka zła, jeżeli chodzi o minerały. Kawa zawiera bardzo dużo potasu. Na przykład około 40%.
Coś za coś.
Tak, coś za coś. Także w małych ilościach picie kawy może nam dostarczać potasu. Oczywiście nie dostarczy nam takiego potasu jak na przykład pomidory, które są bogate również w potas. Natomiast jeżeli chodzi o uzupełnianie magnezu, to oczywiście możemy go na bieżąco uzupełniać różnymi naturalnymi związkami, czy to owocami, czy to warzywami, a niekoniecznie suplementami specjalnymi, bo
ale
wiem,
magnezu ponoć czekolada ma.
Czekolada ma dużo magnezu, też oczywiście w zależności od tego, jaka jest to czekolada. Czy jest to czekolada czarna, no, czy jest to mleczna, na już najmniej oczywiście biała, która nie ma tego ziarna kakaowca.
Czyli im bardziej czarna, tym więcej magnezu.
Tak jest. I ona jest bogata w magnez i można oczywiście popijać kawę, zajadać czekoladą.
No to jest jeden z ulubionych smaków. A czy uważa pan, że właśnie takie aromatyzowanie kaw, czyli dodawanie do nich różnych olejków aromatycznych, to czy to nie jest takie trochę, nie chcę tutaj użyć takiego słowa, które może być źle zrozumiane, ale profanowanie prawdziwej kawy.
To jest profanacja. Oczywiście, gdybyśmy prześledzili historię parzenia kawy, bo to też jest ciekawy materiał, to oczywiście kawę, czy to będą Turcy, czy to będą Arabowie, to oczywiście kawę się piło gorzką. Nie piło jej się słodkiej.
A już cukier to już pomijam.
Cukier, tak. To było wielkie przestępstwo. Nie piło się z cukrem, a już na pewno nie dodawało się żadnych innych aromatów, to są eksperymenty już europejskie bardziej. A to Europejczycy bardziej kombinowali.
A te przyprawy takie właśnie bliskowschodnie, kardamon,
to wschodnia kultura, wschodnia. Oczywiście kardamon. To, kardamon przecież też nie jest rośliną, która jest w Polsce spotykana, więc też nie przyszło to do nas z pola polskiego, tylko jednak z Afryki czy z regionów, gdzie ten kardamon był uprawiany. I oczywiście Turcy, którzy przypisują sobie podobno często to, że przenieśli to na ziemię europejskie kawę, no, byli bardzo oburzeni, gdybyśmy pili ją z cukrem i tak dalej, ale to jest wymysł już bardziej europejski, to dodawanie tych wszystkich aromatów, tych syropów, które zresztą są, co tu dużo mówić, one są kaloryczne i są źródłem po prostu cukru, który nam szkodzi w większych ilościach. I mleko też, to już jest tak, tak. To jest kolejny wynalazek.
No właśnie, teraz sposób parzenia kawy. Jak z chemicznego punktu widzenia to ma znaczenie na te związki, które w kawie się znajdują? Wiemy, że generalnie kawa po zmieleniu powinna być od razu tak naprawdę zaparzona, dlatego że jeżeli ona jest po zmieleniu jakiś czas, no to te związki, wszystkie lotne 800, o których mówiliśmy, one gdzieś tam sobie odlatują, pozbywamy się ich. Kawa rzeczywiście inaczej smakuje, świeżo taka spalona niż taka na przykład po dwóch, trzech miesiącach, już nie mówię po roku czy dwóch.
Otóż to, kawa jest świetną rośliną, to jest fantastyczna mieszanina związków, ale często te związki, które są w kawie, one są, jak już mówiliśmy, lotne. Więc jak sama nazwa wskazuje, te związki lotne po pewnym czasie ulatują, czyli ich nie ma. Albo związki, które... Kawa jest też, zmielona kawa jest bardzo wrażliwa na wiele czynników, na temperaturę, na wodę, na ciepło, na zimno, na wilgoć. Związki, które występują w zmielonej kawie, one ulegają dalszemu rozkładowi. pod wpływem naświetlenia, pod wpływem wilgoci, pod wpływem wyższej temperatury. One się dalej rozpadają, aż powstają jakieś tam pozostałości po tych pierwotnych związkach, które odpowiedzialne są za aromat, za pewne właściwości biologiczne. Także to jest bardzo delikatna roślina, to znaczy bardzo delikatny produkt, jakim jest świeżo zmielona kawa. I rzeczywiście tą świeżo zmieloną kawę należy zalać, należy ją przygotować wywar z tej kawy, bo oczywiście my ją zalewamy albo wrzucamy do przelewowego ekspresu i zalewamy ją wrzątkiem. Także tych sposobów parzenia kawy jest mnóstwo. Oczywiście każdy kraj ma jeszcze swój. Włosi inaczej parzą. Mamy cappuccino, mamy latte, mamy zwykłe espresso i tak dalej, i tak dalej. Tych sposobów parzenia kaw jest bardzo dużo.
Ale europejscy południowcy raczej ciśnieniowe ekspresy.
Ciśnieniowe,
w przeciwieństwie do Turków, którzy wiadomo, to takie zapażarki mają. No i teraz właśnie ten sposób parzenia jest niezwykle ważny, bo no, ta kawa po turecku tak zwana u nas, zalewaj czy jak to tam
tak,
się mówi,
tak.
Na dnie jest kawa. Mówi się, że tam
po
się
turecku.
Po jakimś czasie jakieś substancje szkodliwe wydzielają.
Oczywiście w wyniku związki, które są obecne w tej kawie, w tym ziarnie, w tych fusach, czasami wiem, że niektórzy mają taki zły zwyczaj, że zalewają jeszcze raz te fusy. Wiem o czymś takim, że zalewa się. To jest coś okropnego, musimy powiedzieć tutaj.
A niektórzy to uwielbiają.
Uwielbiają. Znam takie osoby, ale w każdym momencie...
Co tam złego jest w tej dolewanej kawie?
Są to to już nie są te związki, które były na początku.
No tak,
związki, które były w kawie, zalane wrzątkiem, ulegają termicznej obróbce, rozkładają się. Czyli to już są zupełnie inne, zupełnie nowe związki i ich działanie często jest bardziej szkodliwe niż zdrowe. To nam się wydaje, bo mamy kolor, mamy jakiś taki, no taka breja powstaje i nam się wydaje, że to jest nadal kawa. Ale tutaj należy też powiedzieć, że w przypadku parzenia kawy jest takie urządzenie, które się nazywa Chemex. Może niektórzy państwo znają, w wielu kawiarniach to urządzenie do parzenia kawy jest. To się przyczynił do tego też niemiecki naukowiec, w tej chwili Schlumbach, Peter Schlumbach. Przyczynił się do odkrycia takiego sposobu kawy, jest to chemik zresztą, przez przypadek. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ
ciekawe,
państwo
czy
pewnie...
kozy też w tym brały
kozy
udział.
W tym nie brały udziału, ale chemia ma tutaj swój udział, jeżeli chodzi o tworzenie, proponowanie nowego sposobu parzenia kawy w naczyniu nazwanym Chemex. Zresztą on to opatentował. I to naczynie Chemex jest to naczynie szklane. Jak państwo są czasami w kawiarniach, zresztą tutaj niedaleko rozgłośni radiowej jest kawiarnia, wiem, że nie można lokować produktów, nie można reklamować, ale jest taka kawiarnia przy rynku Łazarskim, bardzo blisko, która proponuje wyroby cukiernicze, konkretne.
I mają tą kawę.
Pączki i mają tę kawę. Właśnie między innymi z tego naczynia Chemex. Mają kawę z różnych regionów świata. To jest w ogóle to tak na marginesie mówię, ponieważ można pić kawę i otrzymują państwo tam informacje o tym, z jakich terenów górskich na przykład jest zbierana, w jakim klimacie i tak dalej. Ale co ciekawe, to naczynie Chemex zostało opatentowane przez niemieckiego właśnie tego chemika, który pojechał do Stanów w latach 30. Zająć się patentami zupełnie innymi. A on połączył dwa naczynia w laboratorium chemicznym, które występują, a więc lejek i kolbę stożkową. To jest takie naczynie stożkowe, naczynie troszeczkę jak zlewka, ale jest taki trójkąt przypomina.
Jak do destylacji, tak bym powiedział.
No, destylacja jest bardziej skomplikowana, wymaga więcej naczyń. Ale rzeczywiście czasami, jak państwo widzą jakieś zdjęcia, czy są w laboratorium, to jest taki stożek po prostu, przypominający naczynie szklane. I on do tego przyłożył lejek i to razem ze sobą złączył. Czyli to jest taki lejek ze stożkiem.
To klepsydra
taka? Otoczony, tak, taka jakby klepsydra, tak jest, tak jest. I to jest też również takim obwinięte takim rzemykiem i jeszcze taką warstwą drewna. Warstwo jest przyłożone, takie drewno troszeczkę.
Co ta kawa tam robi w środku?
To drewno, nie wiem, prawdopodobnie jest to już taki element dekoracyjny. Podobno też amerykańskie wojska zachwalały sobie w czasie II wojny światowej też to naczynie do parzenia kawy. Do tego jest opatentowany też specjalny filtr papierowy i specjalna procedura parzenia tej kawy. Trzeba odmierzyć odpowiednią ilość ziarna kawy. ją zmielić do odpowiedniej ilości wody. Wówczas się to zalewa i wówczas po zalaniu, wygotowaniu tej kawy zalewa się, przelewa się do tego naczynia, w którym znajduje się ten filtr. Ten filtr ma za zadanie rozdzielić związki, które szkodzą naszemu organizmowi, które zaburzają smak i zapach, od tych właściwych, które przechodzą przez ten sączek do tego naczynia.
Tak jak ekspres przelewowy.
Troszeczkę jak ekspres przelewowy, ale procedura jest bardziej skomplikowana, bardziej wyrafinowana, ale jest to wynalazek chemika, który przyczynił się do opracowania nowego sposobu parzenia kawy.
Ale to wracając jeszcze do ciśnieniowego, dlaczego te kilka sekund, kiedy kawa jest podana bardzo wysokiemu ciśnieniu i temperaturze, sprawia, że ta kawa zupełnie inaczej smakuje jak kawa, która jest parzona po turecku na przykład, czy przelewowo.
Wtedy najwięcej też związków, które, bo gdybyśmy porównali smak kawy z ekspresu przelewowego i palonej po turecku, czyli wygrzewanej na przykład jeszcze w piasku długo, to też zależy od ziarna, no to ten smak też jest inny i w zależności od tego, w jakich warunkach my parzymy, czy najpierw przelejemy pod wysokim ciśnieniem wrzątek, czy będziemy to podgrzewać i powoli te związki będą się nam wydobywać do roztworu, mówiąc chemicznie, czy od razu jednym takim strumieniem powietrza, czy strumieniem wrzątku wody przelejemy przez to naczynie z kawą, to wtedy otrzymamy inny skład chemiczny. No, inne związki nam przedostaną się w innej postaci i one też, no to zawsze zależy. Zależy od warunków, byśmy rozumiem, powiedzieli.
Całe życie to jest chemia jednak.
Tak jest.
To nie da się inaczej.
Nie da się.
Także mamy nadzieję, że kiedy już jutro rano państwo będą tę kawę pić, bo teraz nie wiem, czy to jest dobra pora, chyba że ktoś teraz zaczyna pracę albo jedzie samochodem w długą podróż, to nad tą filiżanką kawy warto się pochylić, powąchać 800 różnych związków lotnych i pomyśleć, że jeszcze jest tam oprócz tego 400 kolejnych związków nielotnych i próbować je oczywiście w tym smaku znaleźć. Bardzo dziękujemy państwu. Doktor Grzegorz Krzyśko z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza był naszym gościem.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie doktorze. Do usłyszenia.
Dziękuję, dobranoc.